Produkcja Studio Plac.
Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Uzależnieni. Od alkoholu, leków, hazardu, seksu, pracy, zakupów, internetu. Są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. Za każdym nałogiem kryje się jakaś opowieść. Tęsknota, ból, potrzeba regulacji emocji. W kolejnej serii podcastów W czułym zwierciadle rozmawiamy o uzależnieniach od substancji i zachowań.
Małgorzata Serafin, witam w Czułym Zwierciadle. Hazard kojarzy nam się z eleganckimi kasynami albo obstawianiem na wyścigach, ale dziś automat do gry czy zakłady bukmacherskie można mieć dosłownie przy sobie, bo w telefonie według badań 2,5% Polaków jest uzależnionych, a zdaniem socjologów, takie informacje znalazłam, problem dotyczy nawet 2 milionów obywateli. Czym jest patologiczny hazard? Dlaczego ludzie go uprawiają i jak z niego wyjść? O tym dziś Joanna Flis, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień i współuzależnienia. Cześć Asia.
Cześć. Cześć, dzień dobry.
Dziś nie trzeba lecieć do Las Vegas, żeby zostać hazardzistą. To dlatego ludzie uprawiają hazard?
Wiesz co, ja myślę sobie, że to też jest jakiś taki rodzaj przekłamania, że trzeba było do tego Las Vegas lecieć, dlatego że totalizator sportowy mamy od tam głębokich chyba lat 90. No nie chcę teraz palnąć głupoty, bo nie pamiętam od kiedy są totolotki w Polsce, natomiast popatrz, jak dużo osób w latach 80. i 90. szukało sposobu na to, żeby w totalizatorze sportowym opanować system i znaleźć tam jakiś błąd w maszynie, która dmucha w jakiś określony sposób, podsuwając nam określone liczby, więc wydaje mi się, że po prostu hazardowa natura jest częścią naszej rzeczywistości. Gramy w gry od zawsze, już w głębokim średniowieczu gry dawne były jedną z form rozrywki, więc to zależy, jak spojrzymy na hazard. Jeżeli spojrzymy na niego tylko na sposób pomnażania swojego majątku w krótkim czasie, to zdecydowanie do tego służyły duże kasyna, natomiast jeżeli spojrzymy na niego jak no taki rodzaj sublimacji potrzeby zwyciężania, rywalizowania i karmienia mózgu dopaminą, a właściwie siebie dopaminą wynikającą z wygranej, no to hazardowa tendencja towarzyszy nam od zawsze.
Ale karmić mózg dopaminą można przez sport, jeżeli chodzi o wygraną. A tutaj tu nie chodzi o sport, tylko o tą kontrolę, o władzę. O co chodzi w hazardzie? Co w nim jest takiego, że tak przyciąga? Taka szansa, los? Jaka jest motywacja do grania?
Ja wiesz co, myślę sobie, że jest dużo motywacji. To znaczy znam takie osoby, które sięgają po zachowania hazardowe i robią dokładnie to, o czym mówiłaś, czyli sięgają po gry, w których można wygrać niebagatelne kwoty po to, żeby zwiększyć swój własny majątek. I tam pomysłem na wejście w tą przestrzeń hazardową nie jest uprawianie hazardu, tylko jest po prostu szybkie zarobienie kasy. I te osoby często uzależniają się wtedy, kiedy przegrywają i próbują się odegrać. I w tym odgrywaniu pojawia się pewien mechanizm nałogowej regulacji uczuć, bo to odgrywanie przynosi nam czasem zyski, a czasem straty. Wiemy też, Kahneman dostał za to Nobla, że przegrana jest bardziej bolesna niż wygrana. Czyli hazard trochę nas kotwiczy w taki sposób, że kiedy przegrana nas bardzo, bardzo boli, to daje nam natychmiast narzędzie do tego, żebyśmy ten ból obłaskawili kolejnymi podejmowanymi grami. I to jest ważny aspekt motywacji do uprawiania hazardu. Ale są też takie osoby, które po prostu lubią gry losowe i sięgają po zachowania hazardowe nie po to, żeby wygrać jakieś ogromne pieniądze, ale po to, żeby uprawiać te gry losowe i bawić się, na początku bawić się w takie łaskotanie dopaminą pod tytułem czasem mi się uda, a czasem mi się nie uda i od czego to zależy. Są osoby, które zaczynają uprawiać hazard, nawet nie wiedząc, że to jest hazard. Na przykład zaczynają być graczami gier wideo, w których można wykupić sobie taką puszkę, to się chyba w tej chwili nazywa chatboxy, w której wygrywasz jakieś narzędzie pomagające ci w tej grze pójść dalej. I to też jest element hazardowy. Więc my do tego hazardu, jeżeli w ogóle do niego trafiamy, to trafiamy różnymi ścieżkami z różną motywacją. Są też takie osoby, które są już uzależnione na przykład od substancji psychoaktywnych i spędzają czas w przestrzeniach, chociażby w jakimś barze, w którym są automaty. Automaty są w ogóle najbardziej uzależniające. I to jest jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu i takiego wspólnego doświadczania ekstazy, ale też jakby smutku. To są bardzo skrajne emocje, więc tych dróg do hazardu będzie bardzo, bardzo dużo.
Czy my jako społeczeństwo mamy dużą świadomość, czym jest hazard i co jest hazardem, bo to jest bardzo, bardzo szerokie spektrum. Jeżeli chodzi o inne uzależnienia od substancji czy behawioralne, to są tak jakby pojedyncze sytuacje, w sensie, że możemy mówić o pracoholizmie, o zakupoholizmie, o hiperseksualności, o uzależnieniu od substancji. A co jest hazardem? Jest taka świadomość społeczna, że i zdrabka może spowodować, że wejdziemy na ścieżkę hazardu i giełda?
Wiesz, co myślę sobie, że mamy za małą świadomość. A nie pomaga jeszcze to, że w zasadzie nie mamy jeszcze zdolności i możliwości diagnozowania osób uzależnionych od gier wideo osobno, czyli wszystkich nazywamy patologicznymi hazardzistami w diagnozie klinicznej. I to trochę przeszkadza, bo te granice tej definicji hazardu są bardzo, bardzo niejasne i ludzie tego nie rozumieją. Najczęściej właśnie hazard kojarzy im się z jakimś masywnym graniem na ogromne pieniądze w jakichś wielkich przestrzeniach do tego przystosowanych i zupełnie nic złego nie widzą w tym, że kupują 5-latkowi zdrabkę w jakimś kiosku przy okazji kupowania gazety i nie rozumiemy też tego mechanizmu ciągłego angażowania się w zachowania związane z grami. Zresztą na przykład nie postrzegamy zakładów bukmacherskich jako część hazardu, a przecież stanowią one ogromny obszar związany z hazardem. W ogóle powiedziałabym, że nie rozumiemy, czym jest hazard, bo w zasadzie hazard oznacza, gry hazardowe to są gry losowe.
I już tutaj jest od nas problem. Nie zależy, ani od naszej wiedzy, ani od sprytu, od naszej sprawności, tylko od losu.
Tak, wszystko zależy od losu, a ludzie nie do końca zdają sobie z tego sprawę. To znaczy mają ciągle głębokie przekonanie, tak jesteśmy skonstruowani, że można nad tą trajektorią tego losu w jakiś sposób zapanować i że można oszukać system. To jest jeden ze sposobów takiego iluzorycznego myślenia osób, które mają skłonność do hazardu. To właśnie próba złamania tego systemu, ale też nieprawidłowe postrzeganie gier hazardowych jako właśnie nie gier losowych, a zależnych od kompetencji. Chociażby Chińczyk jest jedną z form gry hazardowej. Ostatnio grałam z moim synem w Chińczyka po raz pierwszy i bardzo przeżywał fakt, że przegrywa, wygrywa, wiadomo, to jest 5-latek i długo nam zeszło, żeby on zrozumiał, że w tym Chińczyku to naprawdę wszystko zależy od tego, jak ta kostka poleci i nie jesteśmy w stanie siłą naszego umysłu, nawet wypowiadając miliony zaklęć do tej kostki, wpłynąć na to, jak ona poleci po tej podłodze. Więc gdzieś ta skłonność do poszukiwania zasad tam, gdzie ich nie ma, pojawia się w nas już bardzo wcześnie, we wczesnym dzieciństwie. No i wszystko trochę zależy od tego, jak my tłumaczymy sobie świat, który nas otacza, więc możemy wyjść bardzo szeroko do tego, żeby lepiej zrozumieć zachowania hazardowe.
Co jest takiego w hazardzie, co wciąga? Czy same te emocje związane z grą, czy wizja zwycięstwa i pieniędzy wciąga w hazard? Czy to jest tak, jak właśnie powiedziałaś na początku, to rozróżnienie między takim trochę jakby świadomym wejściem w to, że jest szansa na wygranie dużych pieniędzy, a emocjami związanymi z wakacjami nawet, jednorękim bandytą i wszelkiego rodzaju automatami do gry, czyli taka niewinność, która może nam się kojarzyć z automatami, ze zdrabką, z zakładem, wyścigi, to w ogóle jest taka ekskluzywna sprawa, jakbyśmy obstawili. Co tam takiego jest?
No wiesz co, z pewnością najbardziej angażująca jest faza zwycięstw. To znaczy my z różnych powodów sięgamy po zachowania hazardowe, czasem po prostu ze zwykłej ciekawości, a czasem dlatego, że ktoś bliski nam to robi, ale najbardziej niebezpiecznym, takim newralgicznym momentem jest moment fazy zwycięstw, czyli kiedy pojawia się pierwsze zwycięstwo i my dostajemy coś, co jest w naszej opinii wartościowe. No też mamy taką skłonność, żeby za wartościowe uznawać wszystko, co wygramy, co jest w zasadzie wydaje nam się być za darmo. Więc jeżeli wygrywamy i wygrywamy kilkukrotnie i nadamy temu taką ogromną moc chęci powtarzania tego zwycięstwa, to tu już jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu, dlatego że za chwilę po fazie zwycięstw często pojawia się faza strat. No bo wiadomo, to jest gra losowa, jeżeli wygrałaś, to za chwilę musisz przegrać, więc ta faza strat może być ogromnym źródłem cierpienia. Tak jak mówiłam, często ją przeceniamy, to znaczy ona jest dla nas trudniejsza do przyjęcia niż sama faza zwycięstw, a jeszcze mamy skłonność do odgrywania tego, co przegraliśmy. To się nazywa pułapka utopionych kosztów i każda osoba, która kiedyś gdzieś zaangażowała się w jakąś taką grę pod tytułem wyślij SMS-a za złotówkę, a możesz grać dalej, to teraz wyślij za 2 złote, a teraz wyślij za 3 złote, to każdy wie, że jak już wysłaliśmy 50 zł, to w kontekście utraconych 50 zł kolejna 1 złotówka, która może nam pozwolić się odegrać, jest niczym.
No ale wiesz, o tych SMS-ach trochę przynajmniej się mówi, tak? Pojawiają się też artykuły na ten temat, pojawiają się takie informacje w przestrzeni publicznej, że też osoby starsze na przykład są narażone na kolokwialnie mówiąc, wkręcenie się w taką grę SMS-ową. Tego już trochę jesteśmy świadomi, ale chyba zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o gry online albo o totalizator.
Tak, trochę to wygląda inaczej, ale to zależy też od tego, jak bardzo chcemy się odegrać, to znaczy na ile wierzymy, że to jest możliwe, żeby się odegrać, na ile przyjmujemy rzeczywistość taką, jaką ona jest. Czyli jeżeli ja wpłaciłam, w tej chwili totalizator sportowy ma taką aplikację, w której można grać z własnego telefonu, więc już nie trzeba iść kupować kuponów. Są różne formy, po które możemy sięgnąć. I teraz to wszystko zależy od tego, jak ja sobie wyobrażam tą przegraną. Jeżeli wyobrażam sobie, że tą przegraną zawsze można odegrać, to ja będę się angażowała wielokrotnie w kolejne zachowania hazardowe, aż do rozwoju nałogowej regulacji uczuć, bo o tym musimy powiedzieć. Z jednej strony mamy te motywacje związane ze zwycięstwem i ze stratą i niezrozumieniem tej przestrzeni zabawy, bo chcemy wyjść zawsze na zero. Przychodzi taki moment, kiedy trzeba się wycofać, nie potrafimy tego zrobić, możemy to kontynuować w nieskończoność. A druga rzecz, zaczynamy zauważać, być może często nieświadomie, ale zaczynamy łapać to, jak bardzo to zachowanie reguluje nasz nastrój. To znaczy to zachowanie staje się zewnętrznym regulatorem naszego samopoczucia. Chcemy się poczuć lepiej, idziemy pograć. Chcemy się pobudzić, idziemy pograć. I nudzimy się, idziemy pograć. Chcemy się wyciszyć przed snem, też włączamy jakąś gierkę, w której robimy jakieś rzeczy niezależne od nas, które nas trochę stymulują, a trochę tak jakby pozwalają osiągnąć flow, bo tam jest duże poczucie flow, takiego przepływu niezdrowego, ale jednak. I kiedy ta nałogowa regulacja uczuć zawinie się na ten system poznawczy, na tą mapę świata, w której my sobie tłumaczymy, że mamy wpływ na przebieg gry, to wtedy robi się bardzo, bardzo niebezpiecznie i to jest już faza takiej desperacji, desperackiego grania, poszukiwania środków na granie, ukrywania konsekwencji hazardu, no bo to jest też coś, co jest bardzo ważne. Że popatrz, jeżeli ktoś przegrał całą swoją wypłatę chociażby, to jest bardzo często dla ludzi tak wstydliwy temat, że przyznanie się do takiej porażki, szczególnie jeżeli wierzymy, że to wynika z naszej niekompetencji na przykład, jest czymś nie do przeskoczenia. I to jest kolejny motywator do tego, żeby kontynuować. Powiedziałabym, że w pewnym momencie zakleszcza nam się ten hazard wokół gardła naszego. Naprawdę bardzo trudno z tego wyjść. Ja na odwyku, jak pracowałam z osobami uzależnionymi od hazardu, to miałam też do czynienia z ludźmi, którzy trafiali na odwyk, nie dlatego, że mieli 1000 zł długu, tylko dlatego, że mieli 500 000 długu, albo dlatego, że mieli 1 000 000 długu. Były takie osoby, których długi nigdy nie zostaną już spłacone, to znaczy jest to fizycznie niemożliwe. I jak wylądujemy w tym miejscu, łatwo można się zorientować, że jeżeli ja mam 2 000 000 długu i wiem, że nigdy tego nie odrobię, albo że moje życie będzie już podporządkowane regularnemu spłacaniu długu i będę zawsze musiała żyć poniżej moich oczekiwań, to z drugiej strony pojawia się taka myśl, no dobra, a być może wystarczy jedna wizyta w kasynie, a może wystarczy zaciągnąć jeszcze te 50 000 kredytu i na nim się odbić, odegrać. I jak odegram się, to kończę. I ta myśl jest tak atrakcyjna, że trudno podjąć decyzję o leczeniu.
Ale zanim pojawią się te 500 000 bądź 1 000 000 długi, to może się zacząć od jednej wizyty w kasynie, albo od zdrabki, albo od takiej fajnej fali zwycięstwa. Co powoduje człowiekiem, na przykład dorosłym człowiekiem, który wie, że przegrywa i wie, że tutaj chodzi o jego pieniądze, pieniądze jego rodziny, że nie potrafi się zatrzymać jednak, że to przynosi taką ogromną stratę, bo w przypadku hazardu mamy do czynienia z czymś bardzo namacalnym. Jeżeli chodzi o inne uzależnienia, to te konsekwencje mogą być rozłożone na lata na przykład, prawda? A w przypadku hazardu i tej fali przegranej, te konsekwencje mogą przyjść bardzo szybko. Czy to już działa ten mechanizm uzależnienia, że człowiek nie potrafi sobie racjonalnie powiedzieć stop?
Z jednej strony tak, że mamy pewien rodzaj minimalizowania, koloryzowania, racjonalizowania własnego zachowania, a z drugiej strony jest trochę tak, że gry hazardowe są tak skonstruowane, że my jesteśmy bardzo daleko od widzenia i czucia, że chodzi o nasze realne pieniądze. To znaczy osoby uzależnione od hazardu często wirtualnie też myślą o swoich długach. pomniejszają ich znaczenie we własnym życiu. Nie widzą, że tam za tymi jabłuszkami, które się kręcą w automacie, jest ich realna kasa. Tylko w fazie zwycięstw dotykamy pieniędzy, które wypadają na przykład z automatu i to jest taki namacalny dowód na tym, że można wygrać. Więc to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że droga od postawienia 10 zł w automacie do milionowych długów jest bardzo krótka. Dlatego, że to nie jest tylko droga przegrań, ale to jest też droga krótkoterminowych kredytów, które ludzie zaciągają po to, żeby zagrać w kolejną grę. A wiemy, że te wszystkie krótkoterminowe kredyty z różnych szemranych miejsc, one bardzo szybko narastają w postaci długów i odsetek, których spłacić nie jesteśmy w stanie, obsłużyć nie jesteśmy w stanie. I absolutnie nie chcę tutaj usprawiedliwiać osób uzależnionych od hazardu, ale głęboko je rozumiem, że kiedy masz narastający dług i jednocześnie jedyną drogę wyjścia, którą widzisz, to automat, w którym możesz coś wygrać, to rzeczywiście mocno angażujesz się w te zachowania. Do tego często osoby te nie tylko są uzależnione od hazardu, ale często są już uzależnione od różnych innych substancji psychoaktywnych, bo stres związany z graniem, regularnym zadłużaniem się, oszukiwaniem swojej własnej rodziny, jest takim stresem, który trzeba zagłuszyć. Więc praktycznie nie znam hazardzistów, którzy nie mają kłopotów z innymi substancjami psychoaktywnymi, a jeszcze do tego mają kłopoty z tym, że się nie wysypiają, są niedożywieni, mają ogromną destrukcję we własnym życiu, ogromny wstyd. To jest takie kombo, które powoduje, że trudno tam o racjonalne myślenie, bo kiedy my jesteśmy w stresie, no, to raczej racjonalnie nie myślimy. To znaczy możemy podejmować racjonalne, sensowne decyzje, kiedy mamy na to przestrzeń i w miarę dobre i godne warunki życia. A osoba uzależniona nie ma ani w miarę dobrych, ani godnych warunków życia. Jeszcze nie ma tego przywileju pozytywnego, dobrego myślenia o sobie. Nie ma przywileju wsparcia osób z zewnątrz, bo one często nie wiedzą albo mają ogromne pretensje. Ja nie znam osoby, która w takich okolicznościach jest w stanie podjąć rozsądną decyzję. Raczej to jest tak, że jak ktoś zapuka do mojego telefonu i powie, potrzebujesz 2000 zł, to ja tutaj dla ciebie mam w bardzo nisko oprocentowanym kredycie, tylko wyślij SMS-a, to droga od tego SMS-a do tego ruchu pod tytułem OK, biorę, to jest bardzo krótką drogą, jakby regulowaną emocjami i często tam jest strach i głębokie cierpienie.
Zawsze mnie zastanawia, czy jest coś, co decyduje o tym, że jedna osoba uzależnia się od hazardu, inna od zakupów, jeszcze inna od pracy, a jeszcze inna ma inne uzależnienie. Czy można mieć predyspozycję do uzależnienia się od hazardu właśnie?
Tak, można mieć predyspozycję. Znaczy jest parę takich cech, które sprawiają, że my możemy mieć większą skłonność. To jest właśnie potrzeba rywalizacji, to jest niezdolność do odraczania gratyfikacji, ale też wysoka taka skłonność do podążania za nagrodą. My musimy tych nagród chcieć, one są dla nas nośne. Robią nam coś takiego niezwykłego w naszym organizmie, czego pożądamy. Ale ja też myślę sobie, że każda osoba uzależniona to jest, znaczy nie znam ludzi uzależnionych, którzy nie mają u podstaw swojego uzależnienia jakichś innych kłopotów albo zaburzeń lękowych, albo depresji, albo jakichś traum wczesnodziecięcych, jakiejś trudnej historii życia, jakichś schematów, które są takie niemożliwe do przekroczenia często, bo ja nie znam nikogo, kto mówi, wiesz, ja tak postanowiłem w wieku 20 lat się po prostu uzależnić. Nie ma takich ludzi, nikt nie chce się uzależnić i dlatego bardzo to jest trudne, że my osoby chore tak mocno stygmatyzujemy. To znaczy, tak jak hazardzista przecenia swój wpływ na grę losową, tak my przeceniamy wpływ człowieka na to, czy rozwinie się u niego choroba zwana uzależnieniem. My nie mamy tego wpływu. Mamy wpływ, kiedy już wiemy. Wiemy, zaczynamy widzieć stratę, jakiś specjalista nam mówi, słuchaj, musisz się zatrzymać, to jest nauk. I wtedy zaczynamy rozumieć i możemy za to wziąć odpowiedzialność. Wcześniej to jest siatka niewidzialnych często zmian, które się w nas pojawiają, determinują nasze zachowanie w sposób dla nas nieuchwytny. Najczęściej ludzie po prostu się budzą i budzą się z taką nałogową regulacją uczuć umieszczoną w swoich dłoniach, z którą coś muszą zrobić, a zrobienie z tym czegoś jest po prostu wysiłkiem, ogromnym wysiłkiem okupionym cierpieniem, a jeszcze tą stygmatyzacją społeczną i potwornymi konsekwencjami w życiu. Więc z pewnością taką podstawową predyspozycją do uzależnienia są jakieś inne kłopoty, które też trzeba potem rozwiązać. Najczęściej to są traumy z dzieciństwa, w które my wchodzimy już w tę wczesną dorosłość z tą predyspozycją do poszukiwania czegoś, co da nam ulgę, no bo jakby popatrzmy, jak popatrzymy na nauk, to jest ciągła taka dynamika od ulgi do od cierpienia do ulgi i z pewnością osoby uzależnione szukają ulgi, ale żeby szukać ulgi, to musisz zdać sobie sprawę z tego, że cierpisz i dlatego jej szukasz, bo ktoś, kto nie cierpi, nie szuka ulgi.
Czerwona lampka zapala się dopiero wtedy, kiedy komornik puka do drzwi?
Najczęściej tak, a czasami to jest tak, że zapala się dopiero wtedy, kiedy nie możemy już spać, nie możemy już jeść i wysiada nam organizm albo dostajemy zawału, jakiegoś udaru, no bo często osoby uzależnione od hazardu w ten sposób trafiają na leczenie. Wbrew pozorom to niedługi są tym źródłem podjętej decyzji, chyba że te długi narastają w takim stopniu, że komuś grozi ograniczenie wolności. I wtedy to rzeczywiście to ograniczenie wolności może być takim motywatorem do tego, żeby coś muszę zrobić z moją sytuacją. Na to, bo też osoby uzależnione od hazardu, one są bardzo jakby dobrze wprawione już w manewrowaniu pomiędzy tymi swoimi długami. Od kredytu do kredytu, od komornika do komornika.
Czyli są super księgowymi własnych długów.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ale często trafiają na oddział dlatego, że na przykład zaczynają poważnie chorować albo właśnie są świeżo po zawale, które przeszły. I to jest często taki, zresztą w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych też tak jest, że często albo kiedy rodzina nas opuszcza, albo wtedy, kiedy nasz organizm mówi, wiesz, ale już tam nie pojedziemy dalej, nie? Już na tym nie pojedziemy, musisz coś z tym zrobić. Więc ja bym powiedziała, że to musi być głęboka i nieuchronna utrata, bo dopóki ktoś ma do czynienia z utratami uchronnymi, czyli dobra, mam jakieś tam kłopoty, ale jakoś to będzie, klasyka gatunku, to wtedy ten nauk jeszcze uprawiamy, bo łatwiej jest jeszcze 1, 2, 3, 4, 5 dni ten nauk pouprawiać, niż dźwignąć konsekwencje leczenia, które nie są przyjemne. Ale kiedy konsekwencje są już nieuchronne, to wtedy nie mamy wyjścia i musimy po prostu coś z tym zrobić.
Hazard jest obarczony bardzo dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o myśli samobójcze lub zachowania samobójcze, bo tutaj w grę wchodzą te gigantyczne długi, czasem, jak mówisz, nie do spłacenia absolutnie za życia.
Tak, ja myślę, że to są osoby, które bardzo często szybko zaczynają chorować na depresję i są w kryzysie suicydalnym, są to osoby zagrożone, szczególnie, że często ich długi są też przyczyną rozpadu związków, ale też obciążeń wobec dzieci, partnerki, własnych rodziców. I tu myślę sobie, że ogrom poczucia winy z tym związany jest dla kogoś, kto tego nie przeżył, nie do wyobrażenia sobie. I to jest naprawdę ogromny czynnik ryzyka, jeżeli chodzi o zamachy samobójcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Nie chodzi o to, żeby osobę uzależnioną od hazardu teraz klepać po plecach i powiedzieć, to co robisz jest okej, okay, ale trzeba zawsze zastanowić się, jak ta interwencja w tej chwili terapeutyczna czy kryzysowa wygląda i na ile osoba, która jest w tym położeniu, jest w stanie ją dźwignąć. Bo o ile ktoś uzależniony od substancji psychoaktywnych jest w stanie dźwignąć chociażby pójście na oddział, i natychmiast doświadczać poprawy, tak? Czy w drugim, trzecim, piątym dniu od detoksu zaczynam doświadczać poprawy. Ja mam motywację do tego, żeby to robić, dlatego że widzę, że to wpływa pozytywnie i na moje ciało, i na moje relacje, i na moje życie. O tyle osoba uzależniona od hazardu tej poprawy nie doświadczy bardzo długo. Czasem ta poprawa dopiero pojawi się po długiej fazie żałoby i straty związanej z takim życiem, jakim ktoś chciałby żyć. Bo żeby być trzeźwym hazardzistą, to też trzeba być hazardzistą pogodzonym z konsekwencjami w postaci zmiany jakości życia. Znam ludzi, którzy naprawdę żyją na bardzo takim właściwie prawie głodowym poziomie, dlatego że spłacają swoje własne długi. To jest jedyna droga do trzeźwości. Teraz zgoda na to, taka wewnętrzna zgoda na to, że to jest ta cena, którą płacę za trzeźwość, wymaga ogromnej odwagi i też odporności psychicznej.
Taki stereotypowy obraz hazardzisty to wydaje mi się mężczyzna, a tymczasem kobiety są tak samo narażone na hazard. Jak to wygląda w przypadku dzieci? Też możemy mówić o hazardzie, bo jest ten dostęp do gier online, często poza kontrolą rodziców, ale też jeżeli chodzi o osoby starsze, o seniorów, to oni też są bardzo narażeni na zachowania hazardowe.
Tak, ja myślę, że w ogóle nie mamy trochę szans z wielkim przemysłem, który tym hazardem zarządza. Jest wiele mądrych, a może to nie jest mądrych, ale posiadających wiedzę głów, które robią wszystko, żeby tworzyć dla nas angażujące hazardowe treści, niezależnie od wieku, czyli i dla małych dzieci, i dla osób starszych, i dla osób w wieku średnim. Jest masa propozycji, powiedziałabym nawet, że ich jest coraz więcej. Nie mamy żadnej takiej kontroli jakby systemowej nad tymi propozycjami hazardowymi, a przynajmniej jest ona niewystarczająca. Więc już małe dzieci zaczynają uprawiać nieświadomie hazard, grając w różne gry, chociażby z tymi boksami, którymi potem się handluje. Czyli najpierw kupujesz boks za parę tam złotych w grze, a potem okazuje się, co wygrałeś i czasem wygrałeś coś, co możesz zmonetyzować na chociażby jednym z portali za jakieś ogromne pieniądze. I często to jest pierwsze doświadczenie hazardowe młodych ludzi. Wiesz, nie pomaga też to, jak my opowiadamy w tej chwili o świecie i o możliwościach finansowych młodych ludzi. Znaczy to, że influencerzy i niestety ludzie tworzący przestrzeń cyfrową tworzą takie realia, w których mówią, wszystko jest możliwe i możesz już w wieku 15 lat czy 16 być milionerem, wystarczy, że otworzysz konto na YouTubie. Dlaczego w ogóle nie rozmawiamy o tym, że my nakłaniamy zbiorowo dzieci do zarobkowania? Jeszcze nie pamiętam, żeby w naszym dzieciństwie był taki pomysł na to, żeby 7-latek czy 8-latek zarabiał pieniądze. To jest prawnie zakazane, tak? Możemy dopiero to robić po 15 roku życia za zgodą rodziców albo po 16. Natomiast w tej chwili mamy taką narrację właśnie o tym, że możesz to bingo wygrać wiralową treścią chociażby na TikToku. I to też jest hazardowe, dlatego że tworzysz masę różnych treści, które potem ci się monetyzują, a masz 13 lat i masz takie fantazje o tym, że w wieku 17 lat chcesz być tym głównym żywicielem rodziny. Ty zrobisz tą kasę. Więc jak my będziemy młodym ludziom opowiadać o tym, że oni mają szansę bardzo szybko zostać milionerami, to też oni będą się łapać na te wszystkie możliwości pod tytułem lubię grać w gry, więc zostanę e-sportowcem i w wieku 17 lat po prostu postawię mojej rodzinie wielką willę. Oczywiście teraz to przerysowuję, ale znam młodych e-sportowców, których motywacja często nie jest związana z tym, że jedna z motywacji, że uwielbiają to robić, choć uwielbiają, ale główna motywacja to jest to, że poczuwają się do zarobienia tych pieniędzy, o których my opowiadamy tym młodym ludziom. Nikt tego nie kontroluje. Kiedy odpalam YouTube'a i widzę tam 13-letnie czy 12-letnie dzieci, które prowadzą kanały z ogromną ilością subskrypcji, które są de facto pracą, bo każda z nas trochę w mediach społecznościowych jest i wie, że to jest praca, to myślę sobie, gdzie jesteśmy my dorośli, gdzie jest nasze pytanie o to, czy dziecko w wieku 10 lat powinno pracować, czy to jest w ogóle etyczne, że ono to robi i dokąd to zmierza, skoro my pokazujemy innym dzieciakom taki wzór. Więc to jest bardzo szeroki temat, bo w kontekście tego, co proponują twórcy gier hazardowych, i tego, jaką my mamy małą świadomość tego, jak to wpływa na nasze dzieci i jaką jeszcze budujemy narrację na temat roli dziecka, no to wydaje mi się, że najgorsze jest dopiero przed nami.
I tego, jak tutaj nie działa państwo, bo to jest takie, cały czas mam wrażenie, gonienie króliczka po prostu, szara strefa, jeżeli chodzi o hazard. To są absolutnie gigantyczne pieniądze, ale nie tylko szara strefa, bo ta wersja oficjalna to też są gigantyczne pieniądze i widzimy to, tak jak w przypadku alkoholu. Alkohol sponsoruje wiele imprez sportowych. Tutaj zakłady bukmacherskie też sponsorują wiele imprez sportowych, więc to jest samonapędzający się biznes, a ludzie cierpią.
Tak, i też scedowanie odpowiedzialności na tego jednego rodzica albo na tą jedną osobę za to, czy to dziecko się uzależni, jest przemocą po prostu, bo w kontekście przemyślanych narzędzi, architektury gier i tak niedołężnej tego systemu prawnego i państwowego rzeczywistości, no trochę ta jedna osoba pozostaje bez szans. A jeszcze szczególnie jak ma 17 lat albo 18 lat, albo 15 lat, to ja bym powiedziała, że trochę jesteśmy bez szans. Tak jak bywamy bez szans wobec angażujących treści w mediach społecznościowych, chociażby jak myślę sobie o dzieciach, które korzystają z TikToka, no to naprawdę konia z rzędem temu dzieciakowi, który poradzi sobie z tym, co wytwarza dla niego masa neurobiologów myślących o tym, jak tutaj po prostu zaangażować ten młody umysł. Więc no jesteśmy w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież.
A propos współuzależnienia od dzieci i młodzież też chciałam zapytać, bo nie mogę nie skorzystać z tej okazji, że mamy szansę rozmawiać. I jak mało kto znasz się na współuzależnieniu, napisałaś zresztą świetną książkę na ten temat. I w tej książce zwróciło moją uwagę właśnie to, o czym pisałaś, jeżeli chodzi o dzieci, młodzież i rodziców. Bo współuzależnienie, czyli takie pełne emocjonalne połączenie z drugim człowiekiem uzależnionym, jakby podporządkowanie mu życia, też stereotypowo kojarzy nam się z żoną alkoholiczną. Prawda? A wcale to nie musi tak wyglądać, bo osoba współuzależniona to osoba, która trwa przy osobie uzależnionej, no i przejmuje zarządzanie nią, ratowanie jej. I tak też może być w przypadku uzależnionych dzieci. Rodzice też bywają współuzależnieni, co może brzmieć kontrowersyjnie, ale też niestety tak to wygląda.
Tak, ja nie mam wątpliwości, że oni chorują na współuzależnienie. Kiedyś były takie koncepty, które mówiły, że współuzależniona może być tylko osoba obca, będąca w relacji z kimś uzależnionym. Wydaje mi się, że to jest już nietrafione, w sensie, że to było regulowane takimi naszymi kulturowymi przekazami na temat roli rodzica i roli dziecka, osoby uzależnionej, i normalizowaliśmy te zachowania. Czyli okej, no przecież to wiadomo, że ta osoba tak się zachowuje, bo to jest rodzic, rodzic ma się tak zachowywać. I trochę nam to pomagało normalizować współuzależnienie w kontekście rodzicielstwa. Mamy masę rodziców współuzależnionych. Pamiętajmy, że współuzależnienie ma takie dwie nogi. Jedna to zaburzenia adaptacyjne, czyli to, co się pojawia pod wpływem doświadczania regularnego stresu, a druga noga to są zachowania współzależne.
To powiedzmy o tych dwóch nogach. Jakie są te zaburzenia adaptacyjne?
To są takie zaburzenia, które przypominają trochę zespół stresu pourazowego. Właściwie są tym samym, co widzimy u weteranów wojennych, którzy przyjeżdżają z frontu. To jest chyba taki najbardziej filmowy obraz, ale każdy ma go w głowie. Czy to są zaburzenia lękowe, to jest zaburzenia afektywne, w tym depresja, to jest bardzo często, to są bardzo często zaburzenia snu, ale też często zachowania obsesyjne, natrętne, różnego rodzaju przymusy wewnętrzne w postaci niepokoju, który musimy wyredukować. Czyli powiedziałabym, że to jest taka sytuacja, w której ktoś doświadczył stresu ponad siłę własnego organizmu i ten organizm teraz ten stres w jakiś sposób metabolizuje, może to nie jest najlepsze słowo, ale coś z nim próbuje zrobić. I to jest ta pierwsza noga. I tutaj mówimy o bardzo niskiej jakości życia. Czy rodzice dzieci uzależnionych to rodzice w kryzysie psychicznym. To rodzice nie tylko wyczerpiani rodzicielsko, ale to rodzice, którzy chorują i potrzebują wsparcia psychiatry na tym poziomie. Ten niepokój, który się pojawia u rodziców i niemożność wyobrażenia sobie pozytywnej wizji przyszłości w połączeniu z poczuciem odpowiedzialności za własne dziecko. Bezradności i bezsilności jest takim miksem, który naprawdę trudno przetrwać i nawet przeżyć. Czyli to są też rodzice narażeni na różnego rodzaju choroby psychosomatyczne, ale też somatyczne w konsekwencji. Właśnie udary, zawały, przewlekłe choroby tarczycy. To jest jedna z klasycznych chorób, która się pojawia u matek uzależnionych dzieci. Zresztą prowadzę teraz badania doktorskie nad rodzicami uzależnionych dorosłych dzieci. To są takie starsze osoby, które mają już dorosłe, uzależnione dzieci i ci ludzie są w tak dramatycznej kondycji, wcale nie dyktowanej ich wiekiem, tylko dyktowanej właśnie tą ilością stresu, ale też społecznego ostracyzmu. Bo często rodzic słyszy, że no ma to, co wychował, no tak wychował, no to niech teraz...
Poza tym to jest dorosłe dziecko, niech bierze za siebie odpowiedzialność, ale rozumiem, że też motywacją taką do badania była ta więź dla ciebie, tak? Że mimo tego, że to dziecko jest dorosłe, to rodzic cały czas jest rodzicem, mimo że to dziecko, dorosłe dziecko może wziąć, powinno wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a to jest niemożliwe, to odcięcie się ze strony rodziców.
Często tak, taką motywacją było to, że to są w ogóle niewidzialni rodzice, to znaczy prawie w ogóle nie ma opracowań na ich temat w literaturze, a do tego jeszcze to są rodzice, czyli często, którzy często gniazdują te swoje dzieci i ich dzieci, czyli to, często to są bardzo starsze osoby, które są już nie mają tej siły, żeby pełnić rolę rodziców dla własnych wnuków, a oni pełnią. I często to są matki, które zostają ze swoimi synami, ich dziećmi, którzy z własnej emerytury opłacają długo długi swoich własnych dzieci. To jest taka cała grupa niewidzialnych, niezauważanych rodziców, wykluczonych społecznie zupełnie, bo jeszcze rozliczanych z tego, na kogo wychowali swoje własne dzieci. No i tu się pojawiają te zaburzenia właśnie adaptacyjne, czyli fatalna w ogóle kondycja. Ja prowadziłam badania metodą narracyjną i kiedy słuchałam wywiadów, to właściwie u każdej z tych dorosłych osób przychodził taki moment załamania fizycznej odporności, czy jakoś tak pasmo po prostu chorób. To jest jedna rzecz. A druga noga współuzależnienia to jest syndrom współuzależnienia, czyli to są te zachowania, które nam się kojarzą z żoną alkoholika, czyli nadmierna kontrola, nadmierna opieka, ale też ja bym powiedziała, że przemoc wobec osoby uzależnionej, bo ta przemoc wynika z różnych prób przejęcia kontroli nad rzeczywistością osoby uzależnionej z przekraczaniem jej granic, no bo często my uważamy we współuzależnieniu, że cel uświęca środki, czyli jak ja mojemu dziecku wyrzucę komputer przez okno, to nieważne, że ja niszczę jego mienie i że to jest przemoc, bo ten cel, jaki ja mam przed sobą, uświęca ten środek, którego ja używam.
Ta przemoc się bierze z bezradności?
Tak, ona się bierze z bezradności, ale ona się też bierze właśnie z takiego, wiesz, jakby krok po kroku przekraczania kolejnych granic normy. To znaczy zachowanie osoby uzależnionej się patologizuje pod wpływem uzależnienia i zachowanie osób współuzależnionych też się patologizuje.
Czyli też ma swoje fazy i etapy?
Tak, ma fazy, etapy, chociaż trudno je tak u wszystkich uchwycić w podobny sposób, ale często są to od fazy takiego proszenia, jakby próby błagania, pomagania, kontrolowania przez fazę totalnej bezradności do fazy ostrej przemocy. Czyli wtedy już na własnej złości, też na własnej bezradności, na własnych destrukcyjnych obszarach, czyli konsekwencjach, ja daję sobie prawo do tego, żeby z osobą uzależnioną zrobić wszystko, byle tylko przerwać to cierpienie. No i tu mamy fazę przemocy. I często te związki są takie właśnie przemocowe. Ale jak wrócimy do dzieci to i do tego, czy rodzice mogą być współuzależnieni, to absolutnie mogą być współuzależnieni. I musimy przestać budować taką społeczną narrację, że rodzice mają samodzielnie radzić sobie z chorobami swoich własnych dzieci. To znaczy trzeba by było zacząć od tego, że musimy uznać, że uzależnienie jest problemem, zresztą jak każde inne zaburzenie psychiczne, również problemem społecznym. Jesteśmy współodpowiedzialni za pomoc tej rodzinie. Bo dotychczas, trochę przynajmniej w naszym społeczeństwie, mamy takie fantazje, że ci rodzice mają to dźwignąć sami, bo taka jest ich rola. To jest ich krzyż. Mają go po prostu dźwigać, to jest ich zadanie, zresztą bardzo podobnie jak z dziećmi z wysokim stopniem niepełnosprawności, rodzicami, tym co z nimi robimy. Też uważamy, że to są ich dzieci, to jest ich odpowiedzialność. No nie, no albo jesteśmy jednym społeczeństwem i to jest nasza współodpowiedzialność za wszystkich obywateli, albo żyjemy sobie w zatomizowanych po prostu jakichś domach, przestrzeniach społecznych i społeczeństwem nie jesteśmy. I tu mamy bardzo podobną sytuację.
A jak byś oceniła taką świadomość społeczną, jeżeli chodzi o zjawisko współuzależnienia? No bo uzależnienie mamy narodowo obcykane, kolokwialnie mówiąc, a współuzależnienie, czy w ogóle wiemy już, że jest coś takiego jak współuzależnienie, czy to jest właśnie ten krzyż, który się niesie, to co chatka, to zagadka, nie mów nikomu, co się dzieje w domu.
Mhm. Wiesz co, ja myślę sobie, że trochę już wiemy na temat współuzależnienia. To znaczy coraz częściej słyszę, że ludzie znają to słowo. Coraz częściej słyszę, że rozumieją, że uzależnienie jest chorobą całego systemu rodzinnego i że wpływa na wszystkich. I to jest bardzo, bardzo cenne. Natomiast czy nam się społecznie, i to jest bardzo brzydkie, co powiem, ale wynik moich obserwacji, czy nam się społecznie opłaca realnie wspierać osoby współuzależnione? Często nie. My wiemy, że one cierpią, ale wspieranie polegałoby na wzięciu odpowiedzialności wobec osoby uzależnionej, na wzięciu też takiej społecznej odpowiedzialności za proces leczenia. I teraz pytanie, czy my to potrafimy robić, bo popatrz na ofiary przemocy. My chcemy tym ofiarom pomocy pomagać, ale nie jesteśmy skłonni do tego, żeby pomóc im opuścić przestrzeń, w której tej przemocy doświadczają i na przykład chociażby dać im własną przestrzeń domową albo stworzyć jakiś system mieszkań, do których mogą uciekać ofiary przemocy.
No, wiesz, Asia, my nie dzwonimy, jak za ścianą dzieje się coś złego, a potem widzimy w telewizji taki znany wszystkim frazes, słyszymy, zawsze mówił dzień dobry, a okazało się, że zabił kogoś albo krzywdził.
No właśnie, i o tym mówimy, bo ja sobie zadaję, znaczy o tym mówię, bo ja sobie zadaję pytanie, fajnie, że wiemy o współuzależnieniu, ale często sami delegujemy tych ludzi do tego, żeby wzięli w garść te swoje dzieci, tych swoich partnerów, tych swoich uzależnionych rodziców, bo gdyby współuzależnieni nie trzymali tego wszystkiego w garści, to my musielibyśmy sobie poradzić z konsekwencjami tego, że jesteśmy uzależnionym narodem i że w Polsce stopień uzależnień jest tak ogromny, że gdyby nie było tych wszystkich ogarniających współuzależnionych, to my byśmy musieli mieć na każdym rogu odwyk. I to jest takie pytanie, czy ta świadomość tego, że jest współuzależnienie, przełoży się na wzięcie tej społecznej odpowiedzialności za naszą narodową chorobę. Bo jeżeli się nie przełoży, to ta świadomość nie pójdzie dalej, dlatego że dalej będziemy uważać, że jeżeli twój mąż tam śpi na ławce pijany, to jest twoja odpowiedzialność. Nie zadzwonimy na policję, tylko zapukamy do sąsiadki, żeby poszła tego męża zgarnąć.
Jeszcze wywołamy w niej takie poczucie wstydu ogromne, bo chyba to jest też problem, że tak powodujemy w osobach współuzależnionych swoimi komentarzami, spojrzeniami, obgadywaniem, roznoszeniem plotek albo i prawdy, ale mówieniem o tym za plecami, takie ogromne poczucie sąsiedzkiego wstydu, jak to, tak to wygląda w małych społecznościach, ale nie mówię tutaj o małej społeczności pod tytułem mała miejscowość, ale małą społecznością jest również klatka schodowa, prawda? Więc to mniej więcej tak wygląda, że nie ma tego wsparcia, tylko jest ocena.
Tak, dokładnie o tym mówię, więc jeżeli my, popatrz, jeżeli byśmy rzeczywiście uznali, że współuzależnienie jest chorobą i że ta osoba cierpi, to nie byłoby tutaj miejsca na zawstydzanie, przywoływanie do tej roli, delegowanie tej osoby do opieki nad osobą uzależnioną, tylko byłyby adekwatne reakcje. Więc my trochę gramy w taką grę, że niby wiemy, czym jest uzależnienie, niby wiemy, czym jest współuzależnienie. Czytamy te wszystkie statystyki o tym, jak dużo pijemy, gramy, kupujemy różnych niepotrzebnych rzeczy, zaciągamy długów, ale ja nie, mam takie poczucie, że to utknęło w takiej fazie pozornego wglądu i nie jestem przekonana co do tego, że my jako społeczeństwo rozumiemy, czym tak naprawdę to uzależnienie jest i jakie społeczne konsekwencje wszyscy ponosimy i dlaczego tak, a nie inaczej żyjemy. Nawet chociażby popatrz na to, że jesteśmy takim społeczeństwem pełnym chwiejnych emocji, z trudnościami w komunikacji, spolaryzowanym, pełnym złości i nienawiści. I nikt, mało kto, a chyba nawet nikt, nie łączy tego z tym, że więcej niż połowa mieszkańców naszego kraju to są osoby uzależnione, z rozchwianymi emocjami, potrzebujące pomocy, a druga część to są osoby współuzależnione w kryzysie. A jeszcze duża grupa to są dzieciaki z cechami syndromu DDD, DDA, więc jak tak spojrzymy z metapoziomu na to społeczeństwo, no to my się możemy nauczyć rozmawiać i koegzystować pod warunkiem, że uporamy się z tą gangreną, która nas zżera od spodu, a którą udajemy, że widzimy, ale i tak na każdym rogu wyrastają kolejne sklepy monopolowe i kolejne automaty. Ja mieszkam w małej miejscowości, na 10 tysięcy mieszkańców mamy tutaj ze 3 takie miejsca, do których młodzi ludzie mogą pójść i grać w jednorękiego bandytę i w jakieś inne gry losowe i chyba z 7 sklepów, w których można po godzinie 22 kupić alkohol. Więc myślę sobie, że jaki to jest wgląd? To jest pozorny wgląd.
Tak, a poza tym mamy cały czas, mówimy, że jesteśmy społeczeństwem na dorobku, jesteśmy krajem rozwijającym się, więc cały czas jest ta presja ogromnego sukcesu i też no, taki świat konsumpcjonizmu, więc szybko może się pojawić zakupoholizm, którym się pocieszamy, podnosimy sobie status, albo pracoholizm, tak, bo pracujemy coraz więcej, bo tam szukamy akceptacji, bo to wszystko jest niestety o emocjach.
Tak, to jest o emocjach i też pytanie, co my zagłuszamy, czyli czego my nie chcemy czuć, robiąc te rzeczy, albo czego nie chcemy widzieć na temat swojego życia, na temat siebie, robiąc te wszystkie rzeczy. Ale jak tak bardzo nie chcemy czuć, nie chcemy widzieć, to wtedy możemy intensywnie kupować, intensywnie grać, intensywnie pić, intensywnie uprawiać sport, albo intensywnie sięgać po rozwój osobisty, bo jeszcze to nie ma swojej nazwy, ale jestem pewna, że niedługo się ta nazwa pojawi, czyli uzależnienie od takiego terapeutyzowania siebie w nieskończoność i takiego poszukiwania odległych celów związanych z usprawnianiem swojego własnego ja w zamian za życie, które gdzieś tutaj płynie z boku i za które nie biorę odpowiedzialności.
Odpowiedzialności tu i teraz. Chciałam jeszcze zapytać o współuzależnienie w kontekście relacji romantycznych, w kontekście związków. Tutaj chyba jednak zdecydowana większość to jest domena kobiet. Powiedziałaś kiedyś w jednym z wywiadów, że współuzależnienie ono nie zawsze znika po zakończeniu związku z osobą uzależnioną i nie tylko wraz z nim się pojawia, czyli możemy mieć predyspozycję do bycia współuzależnioną ze względu na to, jak jesteśmy wychowani. Tutaj powtórzę to, co mówiłaś, ten syndrom DDD, DDA.
Tak, po pierwsze syndrom DDD, DDA i to, że widziałyśmy jako kobiety te matki nasze, które miały takie cechy, te babki, te ciotki. Ja przynajmniej w swoim środowisku miałam przynajmniej ze trzy współuzależnione kobiety, które mi towarzyszyły na przestrzeni mojego życia, więc to jest taki solidny fundament do tego, żeby powtarzać tę rolę w życiu, ale też jest wielu badaczy, jak Pia Melody, czyli Bradshaw, którzy mówili o tym, że w ogóle współuzależnienie to jest taki rys osobowości. Ja bym powiedziała, że to jest osobowość zależna po prostu. Zależna ze skłonnością do zależności emocjonalnej, brania właśnie odpowiedzialności za innych, z trudnością w własnym wnioskowaniu, no bo też osoby współuzależnione często mają taki kłopot z oparciem w sobie, to znaczy łatwo im nawinąć makaron na uszy, mówiąc kolokwialnie, i one często mają takie wieloletnie poczucie, że nie wiedzą, czy to on pije i coś jest z nim nie tak, czy to one zwariowały, czy właściwie o co tutaj chodzi, i długo czasu potrzebują współuzależnione osoby, żeby zaufać temu, co widzą, co czują, co słyszą, jaką mają opinię, nawet jeżeli się mylą, no czasem się mylimy, no, ale naszym zadaniem jest ufać swojemu własnemu aparatowi poznawczo-emocjonalnemu. I wracając jakby do tego, o czym mówisz, to tak, możemy mieć takie predyspozycje i możemy całożyciowo też szukać takich osób i wikłać się w takie relacje. Jeżeli już to jest któryś nasz związek z osobą uzależnioną, no to warto, żebyśmy się tak obróciły i zobaczyły, czy przypadkiem tego ogona nie mamy, jeżeli to się pojawia w naszym życiu tak cyklicznie, bo to jest bardziej o nas niż o tych osobach uzależnionych. I jest parę, to jest brzydka nazwa, ale korzyści z relacji z osobą uzależnioną. To jest właśnie możliwość posiadania kontroli, to jest możliwość sprawowania władzy, to jest możliwość stosowania przemocy w sposób usprawiedliwiony, to jest możliwość budowania sobie takiego poczucia bycia tym sprawniejszym w związku, tym silniejszym w związku, tą głową, która tutaj wszystkim zarządza, i czasami tych korzyści nie dostrzegamy, a bardzo ich szukamy, dlatego wikłamy się w takie relacje.
A jeżeli nie miałyśmy wcześniej do czynienia z osobą uzależnioną, bądź nie miałyśmy takiego wzorca w dzieciństwie, to istnieje też takie ryzyko takiej jakby presji wewnętrznej, czyli robienia wszystkiego, żeby związek utrzymać, albo po prostu taka gigantyczna chęć posiadania związku i miłości, plus presja zewnętrzna, czyli no nie ukrywajmy, nie oszukujmy, ogromna manipulacja, na którą pozwalają sobie osoby uzależnione, bo potrafią niesamowicie manipulować. I czy to nie jest tak, że we współuzależnienie trochę się wchodzi jak w masło, że trochę ciężko zauważyć, kiedy to się zaczyna dziać?
No na pewno tak jest. Nie? Jakby, wiesz, po pierwsze to osoby uzależnione są mistrzami takiego tworzenia takiej mgły, w której już naprawdę ciężko połapać się, o co tutaj chodzi i kto tutaj ma rację i właściwie, która obietnica jest możliwa do spełnienia, a która nie. To jest też coś takiego trochę nałogowego w relacji z osobą uzależnioną, która coś nam obiecuje, mamy ulgę w związku z tym, przez moment nie robi swoich zachowań nałogowych i mamy taki
miesiąc miodowy.
Tak, a potem znowu w dół i potem znowu coś trzeba robić i właściwie coś tam się w tym życiu ciągle dzieje i często współuzależnione mówią o tym, jak ich partnerzy trzeźwieją, że czasami to myślą sobie o tym, że wolały, jak on pił na przykład, albo jak on grał, bo w tej chwili to życie jest takie bez niczego, nie? Takie jakby miałkie, albo są emocje, które trzeba przepracować. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to no, my kobiety często mamy taką skłonność jednak, żeby, no, nawet to nie jest nasza, tylko kulturowa, żeby uważać, że związek jest tym najważniejszym aspektem naszego funkcjonowania i że ułożyć sobie życie, to znaczy być w relacji i że nie podążamy za swoimi marzeniami, tylko za swoimi facetami, a potem jak ci faceci nam się rozpadają, to zostajemy bez niczego. Mi też zresztą bardzo długo zajęło przeformułowanie takiego przekonania o tym, że można być samej i być szczęśliwą i spełnioną osobą. Zresztą pamiętam, że w wieku 20 lat, czy nawet 18, to myślałam o wszystkich kobietach, które żyły bez mężów, że one są po prostu okropnie nieszczęśliwe i mają zmarnowane życie i pewnie tam siedzą w domu z kotem i płaczą. Teraz w wieku 40 lat, wiesz, mam dwa koty, nie? I siedzę w domu i nie płaczę i myślę sobie o tym, że dużo mnie ominęło przez taką wizję życia, którą miałam z tyłu głowy i dużo też nietrafionych decyzji podjęłam tylko dlatego, że taką wizję życia z tyłu głowy miałam, że ten związek jest najważniejszy. I jestem przekonana, że nie dotyczy to tylko mnie. Myślę, że dotyczy to wielu kobiet. Jak patrzę sobie po moich przyjaciółkach, znajomych, pacjentkach, to mamy wdrukowane przekonanie o tym, że jednak ten mężczyzna jakoś nas dopełnia. I że jest taką istotną figurą w tym naszym życiu i już nieważne, jaki tam on jest, byle by był, też odbiera się nam kobietom prawo do wychodzenia ze związków. To znaczy, jeżeli kobieta decyduje się na rozstanie, rozwód i wyjście ze związku, to często spotyka się z większą niechęcią społeczną niż wtedy, kiedy robi to mężczyzna. No i to jest pewnie jakiś taki powód, dla którego kobiety latami trwają w relacjach. Jeżeli jeszcze tam się pojawiają dzieci i wspólny kredyt, no to też ta odpowiedzialność za to, że
za
odchodzę.
Wszystko jest na kobiecie.
Tak, że odchodzę i rujnuję moim dzieciom życie, no bo też takie są przekazy. No jest strasznie trudnym momentem, w którym trzeba taką decyzję podjąć. I chciałabym, żebyśmy się bardziej wspierały w podejmowaniu takich decyzji, bo nie robimy tego jako kobiety. I też o siostrzeństwie, kiedy sobie myślę o współuzależnieniu, to my potrzebujemy wsparcia mężczyzn, ale przede wszystkim innych kobiet, bo to jest nasza najbardziej kobieca z chorób, które nam się przytrafiają na przestrzeni naszego życia. I tutaj tego siostrzeństwa nie ma. To znaczy dajemy sobie jakieś takie czasami idiotyczne rady, które sprawiają, że lądujemy w jeszcze gorszym miejscu. I znam bardzo dużo takich sytuacji, zresztą sama doświadczyłam, takich haseł pod tytułem, no dobrze, no ale czy ty pomyślałaś o swoich dzieciach, na przykład, kiedy byłam w trakcie rozwodu, tak? No z pewnością, wiesz, powiedziałabym ironicznie, nie myślałam o nich, tak? Myślę tylko o sobie, bo to budzi złość, bo tutaj brakuje wsparcia i siostrzeństwa. I co ciekawe, nigdy nie usłyszałam takiego komentarza z ust jakiegoś mężczyzny. Więc myślę sobie, że przyzwolenie w gronie męskim jest większe na to, żeby jednak dbać o swoje bezpieczeństwo, zdrowie, emocje i prawa niż w kobiecym. I często przecież jest tak, że kobiety mają tak z tyłu głowy, że skoro ja wytrzymałam, to i ty wytrzymasz. Skoro ja w tych bólach urodziłam, to i ty dasz radę urodzić bez znieczulenia. Nie? Jakby mamy taką skłonność do tego, żeby zapraszać kobiety do cierpienia wspólnego.
Ojej, bardzo smutna, ale piękna puenta o tym cierpieniu wspólnym kobiet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu W czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych.
Produkcja Studio Plac.